Drodzy słuchacze, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej z Lublina, gości dziś w Państwa domach po raz ostatni w tym roku. Mamy nadzieję, że polubili Państwo poniedziałkowe poranki z ciekawą książką. Słuchacze pytają czasem, co oznacza nasza łacińska nazwa. Servire Veritati to służyć prawdzie. Taka jest też nasza misja. Ponieważ koniec roku skłania do spojrzenia wstecz i my dzisiaj spróbujemy dokonać pewnych podsumowań. Od początku roku spotkaliśmy się z Państwem 12 razy. Gośćmi naszymi byli autorzy i publicyści, między innymi profesor Kazimierz Maliszewski, ojciec dr Marian Sojka, ksiądz dr Marek Dziewiecki, pani Małgorzata Sagan i pan Arkadiusz Maślach. W czasie tych spotkań omówiliśmy ponad 100 książek pochodzących z bogatej oferty księgarenki internetowej Prawe Książki, dostarczającej nam publikacji do kolejnych audycji. Wśród jesiennych nowości naszą uwagę zwraca niedawno wydany poradnik ojca Mariana Pierożyńskiego pod tytułem Kształcenie charakteru. Wybitny redemptorystowski wychowawca w swych książkach, a przypomnę, że oprócz kształcenia charakteru z myślą o młodzieży napisał jeszcze Baczność młodzieńcze i Panna chrześcijanka, starał się ukazać młodym proste i pewne drogi do osiągnięcia doskonałości. W książce Kształcenie charakteru odnajdziemy między innymi charakterystykę 4 podstawowych temperamentów, które warunkują ludzkie działanie, a co za tym idzie, domagają się specyficznego wychowania. Czy twoje dziecko to sangwinik czy melancholik? Jaka jest jego reakcja na bodźce, postawa wobec życia, pamięć, wola? Wiedząc to, można tak dostosować oddziaływania wychowawcze, by jak najlepiej rozwinąć jego potencjał. Innym, bardzo ciekawym rozdziałem książki Kształcenie charakteru jest niezwykle trafna i aktualna charakterystyka naszych narodowych wad i zalet. Proszę posłuchać, co na ten temat mówi autor. Głównym źródłem naszych wad narodowych jest przeinaczanie stosunku między rozumem a uczuciem. Uczucie u nas zajmuje pierwsze miejsce, rozum drugie. W dodatku rozum nasz nie okazuje tendencji do głębszego wnikania w istotę rzeczy, do logicznego, konsekwentnego wyciągania wniosków z przesłanek i łatwo poddaje się uczuciu. Z tej degradacji rozumu pochodzą nasze najważniejsze wady. Wady rozumu, powierzchowność i lekkomyślność, często aż do bezmyślności posunięta. Z gorzkim bólem wyrzucał Słowacki Polsce. Sęp ci wyżera nie serce, lecz mózgi. Przyznajmy się szczerze, my nie lubimy myśleć i nie żądamy od innych, aby myśleli. Za szczyt dobrego wychowania uważało się błyskotliwy dowcip, umiejętność zabierania głosu w każdej sprawie, przeskakiwanie z tematu na temat. Gdzie indziej powiedzieliby na takiego sowizdrzał, bawidamek, laluś, a u nas przyjemny i kulturalny młodzieniec. Z tej niechęci do poważnego myślenia bierze początek brak przezorności. Polak nie lubi się zastanawiać nad tym, co będzie potem, jakie skutki będą miały jego czyny. Brak mu zdolności przewidywania. Mądry Polak po szkodzie. On w każdej sytuacji skłonny jest stosować zasadę jakoś tam będzie. Dlatego dla Polaka najtrudniejszą ze wszystkich cnót jest cnota roztropności, umiejętność dobierania właściwych środków prowadzących do zamierzonego celu. Przyznają Państwo, że doskonale autor Kształcenia charakteru uchwycił te cechy naszego narodu. Inne ciekawostki oraz szczegółowy przegląd zalet i wad narodowych Polaków znajdą Państwo na kartach książki ojca Mariana Pierożyńskiego Kształcenie charakteru. Innym zakonnikiem, któremu tak wiele zawdzięcza polska pedagogika, był dominikanin, ojciec Jacek Woroniecki. O jego publikację zapytaliśmy pana Dariusza Zalewskiego, pedagoga i autora książek poświęconych wychowaniu. Panie Dariuszu, najwybitniejszym dziełem ojca Woronieckiego jest katolicka etyka wychowawcza. Co sprawia, że ten jasny, klarowny wykład najważniejszych kwestii etycznych i pedagogicznych pozostaje po dziś dzień najlepszym przewodnikiem dla każdego rodzica i wychowawcy?
To prawda. Czytam katolicką etykę wychowawczą po 20 latach i jest to wciąż świeże intelektualnie dzieło. Ojciec Boroniecki zawarł w tej książce pewien kanon wiedzy katolickiej, wychowawczej, która jest uniwersalna dla każdego pokolenia. I nawet gdy dzisiaj mamy erę komputerów, telewizorów i do pewnych problemów ojciec Woroniecki nie mógł się odnosić, to przez analogię również możemy te problemy rozwiązywać, czy starać się rozwiązywać, odnosząc się do wskazówek, które dał nam przed laty w katolickiej etyce wychowawczej. Jest to naprawdę solidna dawka również, można tak powiedzieć, katolicyzmu w pewnej takiej klasycznej wersji, która nie jest infiltrowana czy skażona przez różne modernistyczne trendy.
Jest także ponownie dostępna książeczka Umiejętność rządzenia i rozkazywania. Komu moglibyśmy polecić jej lekturę? Czy chodzi tu wyłącznie o polityków, o sprawujących władzę?
Umiejętność rządzenia i rozkazywania to naprawdę wyjątkowa książeczka, bo nie jest to wielka księga, ale można powiedzieć taki mały traktacik o tym, jak wydawać polecenia swoim podwładnym i w jaki sposób je egzekwować. Książka może być skierowana do rodziców, do nauczycieli, ale nawet do przedsiębiorców, osób, które prowadzą swoje firmy. Dzisiaj pisze się tomy o tak zwanym efektywnym zarządzaniu, a tutaj mamy pewną taką tradycyjną, można wręcz powiedzieć klasyczną wersję podejścia do tego problemu i sposobów ich rozwiązywania z uwzględnieniem Pana Boga, co jest bardzo ważne. Ojciec Jacek Woroniecki w tej książce daje nam wskazania, podobnie jak w katolickiej etyce wychowawczej, uniwersalne, ale również bardzo praktyczne. Nie jest to tylko sama teoria, taka, którą można wykładać na uniwersytetach, ale ojciec Woroniecki pisał to między innymi na przykład dla przełożonych zakonów, którzy w jakiś sposób również muszą zarządzać pewną grupą ludzi. I on właśnie dał im takie wskazówki na współczesne czasy.
Ostatnio w cyklu Pisma Wybrane Jacka Woronieckiego ukazały się dwie kolejne książeczki: Raport Niebieski i Gawęda o gawędzeniu. Pierwsza z nich opisuje dramatyczną sytuację polskiego wachmistrza, który po młodym życiu poświęconym walce za ojczyznę staje do ostatniego żołnierskiego raportu. Książeczka poświęcona jest etyce żołnierskiej, ale każdy z nas na pewno może w niej znaleźć coś wartościowego.
Rzeczywiście, Raport Niebieski to, można powiedzieć, wyjątkowa książka w twórczości ojca Jacka Woronieckiego. Dlaczego wyjątkowa? Bo o ile w przypadku katolickiej etyki wychowawczej, czy umiejętności rządzenia i rozkazywania, czy wielu, wielu innych jego książek, mamy do czynienia z traktatami moralnymi, teologicznymi. Tutaj ojciec Woroniecki chce dotrzeć do szerszego grona czytelników i posługuje się formą opowiadania. Jest to po prostu takie opowiadanie o żołnierzu, który ginął i trafił do nieba i tam musi zdać teraz raport ze swojego życia. I ojciec Woroniecki wykorzystuje tę sytuację do tego, żeby pokazać czytelnikowi taki swoisty rachunek sumienia. Co prawda dotyczy on konkretnego żołnierza, ale oczywiście przez analogię możemy go odnieść do każdego człowieka. Zatem mamy lekką formę opowiadania, ale jest to bardzo istotna, doniosła treść. Żołnierz odpowiada na pytania, które zadają mu święci w kontekście różnych problemów życia żołnierskiego. No i trzeba tu wprost powiedzieć, że nasz główny bohater, żołnierz Walenty, nie jest idealną, cukierkową postacią. Także nie myślmy, że trafimy nagle na osobę, która jest jakaś taka wykreowana tylko po to, żeby nam pokazać jakiś niedościgły wzór. Tutaj jest troszeczkę inaczej. Ten żołnierz popełniał grzeszki, a można nawet powiedzieć, że i grzechy. I tutaj naprawdę możemy z takiej innej perspektywy zrobić sobie rachunek sumienia.
Książeczka Gawęda o gawędzeniu jest z kolei swego rodzaju poradnikiem. Co robić, żeby ludzie nas słuchali? Co czyni naszą mowę barwną i ciekawą? Ta wiedza z pewnością przyda się każdemu, kto pracuje z dziećmi, ale także rodzicom i dziadkom.
Gawęda o gawędzeniu to również książka, która jest, można powiedzieć, zaskakująca, jeśli chodzi o sam tytuł, ale również i treść, bo trudno znaleźć tego typu książkę. Kto dzisiaj pisze książki o gawędzeniu? Jeżeli nawet pisane są książki o tak zwanej komunikacji, to one mają nieco inną, bardziej taką, bym powiedział, techniczną formę, a tutaj ojciec Woroniecki nawiązuje do tego, w jaki sposób docierać do ludzi, w jaki sposób do nich mówić i nawiązuje do formy, byśmy powiedzieli, harcerskiej. Gawenda jest taką formą przekazywania pewnych treści typową dla harcerstwa. Oto harcerze po znojach, trudach dnia siadają przy ognisku i tam ktoś opowiada pewną gawędę z jakimś morałem. I ojciec Woroniecki zastanawiał się, jak właśnie opowiadać, jak mówić do młodzieży, ale nie tylko do młodzieży, żeby ich zainteresować. To jest taki traktat, jak gawędzić, jak mówić ciekawie, jak ludzi interesować. Co ciekawe, ojciec Woroniecki zwraca uwagę, że żeby dobrze mówić, gawędzić, nie wystarczy tylko czytać książki, mieć dużą wiedzę. Jak to on powiedział, należy również czytać z księgi życia, czyli obserwować różne sytuacje życiowe. Dlatego dobrymi gawędziarzami są osoby mniej wykształcone, ale które po prostu potrafią obserwować życie i potrafią ciekawie puentować. Oczywiście ważne też tu będzie rozwijanie słownictwa, ale też to, co ojciec Woroniecki nazywał sercem, to znaczy, żeby mieć pewien, jak to nazwał, ton męski woli do czynu. Czyli to serce to nie jest taka tylko siedziba uczuć, ale w pewien specyficzny sposób przekazywać taką wewnętrzną siłę, którą się ma w sobie i jak gdyby przelewać ją na innych. Bardzo ciekawa książeczka. Naprawdę zachęcam do jej przeczytania i przestudiowania, bo jest to sztuka, którą trzeba się po prostu w dużej mierze też nauczyć i praktykować, bo nie każdy pewien taki dar gawędzenia ma sam z siebie. Te wszystkie książki ojca Jacka Woronieckiego, o których tutaj dzisiaj mówimy, czyli Katolicka etyka wychowawcza, Umiejętność rządzenia i rozkazywania, Raport niebieski, Gawęda o gawędzeniu, to są książki wciąż aktualne, które są również bardzo cenne dla polskiej kultury w ogóle. Generalnie twórczość ojca Jacka Woronieckiego jest bardzo cenna, dlatego ona nie może być zapomniana. Kupujmy te książki, starajmy się je przekazywać znajomym, upowszechniać, bo ojciec Jacek Woroniecki jest naprawdę, w moim przekonaniu, jedną z najważniejszych postaci XX wieku w kontekście tego, czym ja się zajmuję, czyli pedagogiki. Ojciec Woroniecki mówił o katolickiej etyce wychowawczej. Zwracał uwagę na to, że podstawą do pedagogiki powinna być etyka oparta na silnych, solidnych podstawach wiary katolickiej, a nie jakaś psychologia czy jakieś nauki medyczne, jak to dzisiaj się często mówi w kontekście nauk pedagogicznych. Te właśnie nauki stają się przewodnikami dla pedagogiki, czyli psychologia, różnego rodzaju nauki biologiczne. Może tak na koniec dodam tylko, że ja w swoich artykułach staram się upowszechniać tę myśl ojca Jacka Woronieckiego, którą później kontynuował także ojciec Mieczysław Albert Krąpiec, bo jak mówię, jest to dzieło, czyli dzieło ojca Jacka Woronieckiego, pomimo upływu czasu, bardzo takie świeże i motywujące do działania i wskazujące prawą drogę dla katolików.
Żegnając naszego gościa, przypominamy, że pełen wykaz publikacji ojca Jacka Woronieckiego wraz z omówieniami znajdują się na stronie www.praweksiążki.pl. A teraz zapraszam Państwa do podróży w czasie i przestrzeni. W podróż tę zabierze nas Zofia Kossak we wspaniałej powieści historycznej dla młodzieży pod tytułem Puszkarz Orbano. Książka przenosi nas do roku 1453, do obleganego przez Turków Konstantynopola, wówczas stolicy i najwspanialszego miasta wschodniego chrześcijaństwa. Jesteśmy świadkami zmagań z tureckim najeźdźcą i dramatycznych losów 15-letniego Maria, który oddaje swe życie, by ratować miasto i honor rodziny. Warto dodać, że do wersji drukowanej dołączona jest nieodpłatnie wersja dźwiękowa w formie audiobooka. Zachęcam do wysłuchania fragmentu książki.
Muhammed tygrysim krokiem przeszedł komnatę i ujął jeńca za kaftan pod brodą. – Psie, nie łżesz? – zapytał zdławionym głosem. – Rozwaliłbyś mury Bizancjum?
– W gruz, w perzynę! – bełkotał Orbano. – Przysięgam, przysięgam!
Muhammed puścił go i odszedł do okna. Miasto błyszczało światłami w pomroce jak pierwej.
– Jaki masz dowód, że nie łżesz? – zapytał twardo.
– Przecież w waszym ręku!
I nagle puszkarz padł do nóg, jak przedtem Bazileusowi.
– Panie!
– zawołał.
– Głowę daję, życie daję, ręczę. Ubijcie mnie, jeżeli działo zawiedzie, ale pomóżcie wykonać. 10 lat, nikt nie uwierzy. Za szaleńca mnie mają, za głupca. Sami głupcy! Ja pokażę, temu działu nic się nie oprze.
– Wiele czasu... Wiele złota trzeba, aby je wykonać?
Zapytał krótko sułtan.
400 tysięcy talarów italskich i rok czasu.
Na Allaha, choćby mi przyszło oddać wszystko złoto mego skarbca, dam ci je, a tu na początek masz.
Wyjął z ręki starego wezyra pozłocisty kubek i wetknął go zdumionemu, olśnionemu puszkarzowi w dłoń. Perły błysnęły jak smuga księżyca.
– Wziąć tego człowieka!
– zwrócił się Muhammed po turecku do janczarów.
– Strzec jak oka w głowie, nie krzywdząc. Zależy mi na nim. Pojedzie z nami do Adrianopola.
To piękne nagranie zostało przygotowane przez Studio Fanfara w Lublinie. Puszkarz Orbano jest propozycją wartą uwagi nie tylko ze względu na ciekawą akcję, wyraziste postacie czy piękne ilustracje autorstwa Bartłomieja Grudnia. Książka niesie bardzo ważną w dzisiejszych czasach diagnozę. Wzajemne stosunki islamu i chrześcijaństwa, świat Bizancjum z jego zbytkiem i wygodnictwem, chciwością i upadkiem ideałów przypomina czasy nam współczesne.
Bazileus Konstanty Dragazes, 12 tego imienia, 7 i ostatni z rodu paleologów, panował od 2 lat zaledwie, choć wiekiem zbliżał się do 50. Twarz miał poważną, pełną energii, szpakowate włosy. W głosie brzmiała szczerość, gdy dziękował kardynałowi za okazaną wspaniałomyślnie pomoc.
Nie ma o czym mówić! Odpowiadał porywczo jak zwykle kardynał. Każdy na moim miejscu zrobiłby to samo. Mur opasujący Bizancjum jest murem strzegącym chrześcijaństwa. Grzech patrzeć bezczynnie, jak wali się, rozpada, kruszeje, gdzie laską tknąć kamienie lecą.
Wiem o tym, ale zaradzić nie mogę. Gorzkie otrzymałem dziedzictwo, ciężkie brzemię. Bodajem był skonał, zanim mi przypadło. Ja, pierwszy z Bazileusów, niekoronowany, bo mnie chciał ostatnich groszy ze skarbca wydawać na koronację, chowając je na ostateczną potrzebę. I dobrzem zrobił. Wojsku żołtni mi wypłaciłem, gdy Muhammed stał pod miastem. Dobrzem zrobił, choć niechętni biorą stąd podstawę do nieuznawania mnie za prawego pana. Trudno. Pomoc waszej dostojności przyjmuję z wdzięcznością, jak nędzarz jałmużnę. Bóg niech ją stokrotnie wynagrodzi.
Słaba pomoc, ale na większą mnie nie stać. Położenie zaś obecne w Europie jest, jak wam wiadomo, najdostojniejszy panie, takie, że trudno liczyć na sukurs z panów chrześcijańskich. Ojciec Święty robi, co może, ale klęska warneńska wstrzymała na dłuższy czas wszelkie wspólne działania.
Tak, Warna, przeklęta Warna, żałosnej pamięci pole. Gdyby Władysław Jagiellon żył, inaczej by wszystko dzisiaj wyglądało. To był orzeł.
Dlaczego nie miałby być również orłem Konstanty?
Cesarz z westchnieniem zaprzeczył żyworęką. Och, nie. Zresztą tutaj nie orzeł potrzebny, ale czarodziej. Czarodziej, który potrafiłby przemienić serca moich poddanych i natchnąć ich chęcią obrony swojego kraju.
Właśnie, ożywił się kardynał. O tym jeszcze chciałem z wami pomówić, najdostojniejszy panie. Dlaczego opieracie się wyłącznie na kosztownych wojskach najemnych, zamiast powołać swoich? W tym wielkim mieście dałoby się przecież zebrać kilka tęgich chówców.
Konstanty uśmiechnął się gorzko. Z tego wielkiego grodu, rzekł, nie wiem, zali zdołałbym zebrać dwie roty. Nasi ludzie zapomnieli walczyć, nie trudniąc się bronią od wieków. Za dobrze im się działo. Dzisiaj wszystko ich raczej zajmuje niż bezpieczeństwo miasta. Nadmiar przyjemności, wygód, zbytku zabił w nich instynkt obrony, właściwy każdemu prostakowi i barbarzyńcy. Wojna jest ciężka, okropna i naszym pięknisiom zdaje się niemożliwością narażać się na jej trudy. Brak łaźni, obozowe pożywienie. Walczą z niezrównaną wytrwałością o nagrodę na bieżni, lecz nie potrafią walczyć za własną ojczyznę. Od kilkuset lat przywykli, że do obrony są najemne wojska, że się zrodzili wolni od daniny krwi.
Jak wszystkie książki Zofii Kossak, tak i Puszkarz Orbano zawiera ponadczasowe prawdy o człowieku, o jego dobroci, odwadze i szlachetności, ale także o tchórzostwie, nikczemności i zdradzie. Młody człowiek, sięgając po tę lekturę, nie tylko podąży barwnymi ścieżkami przygody, lecz stanie przed ważnymi moralnie pytaniami.
Czego chce ten mały? Zagadnął niedbale. Chcę iść do Adrianopola, odparł Mario. Przyszedłem się spytać o drogę. Do Adrianopola! Wykrzyknęli obaj. Chyba ci się pomyliło. Wiesz, co to jest Adrianopol? Wiem doskonale, odparł chłopiec chmurniejąc. Wielkie miasto, dawniej greckie, obecnie stolica sułtana Muhameda. Czegóż tam chcesz?
Mario zacisnął wargi. Antonio spojrzał na niego uważnie, po czym półgłosem opowiedział rycerzowi historię zniknięcia Orbana i wynikające stąd podejrzenia. Chłopiec chce pewno iść sprawdzić nazwisko tamtego, żeby pamięć ojca oczyścić. Pomysł sam w sobie słuszny i uczciwy, ale zamiar szalony, dzieciństwo, które on, chrzestny, zaraz mu wybije z głowy.
Ależ ja na jego miejscu zrobiłbym to samo, odparł Giovanni Giustiniani z uśmiechem. Nie daj się, mały, masz rację, bronić czci to największa, najważniejsza rzecz.
Wsunął mu w rękę sztukę złota i wyszedł. Antonio posapywał. Targały nim równocześnie duma z chrzestniaka i niezadowolenie.
Słuchaj się panów orężnych, zrzędził. Dobrze na tym wyjdziesz. Dla rycerza pewnie, że najważniejsza rzecz to obrona czci. Głowa go nie boli o nic innego. Nie potrzebuje troskać się o matkę, która, jeśli najstarszy syn zginie...
Dlaczego miałbym zginąć? Powrócę!
Powrócisz albo i nie. A co wtedy? Na żebry pójdzie z malcami?
Wy ją weźmiecie w opiekę.
Patrzajcie, jaki mi mądry! Wymyślił! Ani mi się śni! A tobie wara ruszać z domu.
Nie przystaniecie z dobra woli, to ucieknę i pójdę. Rycerz prawie gadał. Cześć pierwsza rzecz. A cóż dopiero ojcowa? Ojciec nie żyje, sam jej nie obroni. To mój synowski obowiązek.
Zofia Kossak była nie tylko mistrzynią pióra, lecz także kochającą mamą i babcią. Czułą na los wszystkich dzieci. Z myślą o swoich synkach napisała przepiękną książeczkę Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata, uznawaną przez wielu znawców literatury za najpiękniejszą polską baśń. Książka Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata opowiada o przygodach gromady psotnych z Krzatów zamieszkujących stary śląski dwór. By go obronić przed złymi chochlikami, Tytułowy bohater musi jednak stoczyć walkę o Maru, symbol pokoju i domowego szczęścia, który podstępnie wykradł mu diablik Sato. Rozprawa z Sato jest symbolem odwiecznej walki między dobrem a złem i zgodnie z konwencją baśni kończy się zwycięstwem dobra. W idei baśni zostało wyrażone przekonanie, które pisarka tak wytrwale głosiła we wszystkich utworach. Zwyciężyć musi dobro, prawda i sprawiedliwość. Warto dodać, że książka Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata za swoją piękną szatę graficzną i chrześcijańskie przesłanie otrzymała wyróżnienie Feniksa w kategorii książka dziecięca, przyznawane przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Oprócz Kłopotów Kacperka Góreckiego z Krzata, Zofia Kossak napisała jeszcze jedną książkę dla młodego czytelnika – Topsy i Lupus. Opowiada ona o zaprzyjaźnionych psach, które zostaną uwikłane w niebezpieczną przygodę. Topsy, mały buldog poddany intensywnej tresurze, uczy się porozumiewać z ludźmi. Ta niezwykła umiejętność sprawia, że zostaje porwany do cyrku. Na szczęście na pomoc uwięzionemu Topsemu wyruszają przyjaciele, którzy po wielu zabawnych perypetiach uwalniają go z opresji. Wzruszające, ale i pełne humoru historie, barwne opisy, trzymająca w napięciu i pełna przygód akcja, urozmaicona kompozycja, postacie budzące niewątpliwą sympatię sprawiają, że jest to doskonała propozycja zarówno dla dzieci, jak i młodzieży. Książka Topsy i Lupus to dzieło wartościowe z różnych względów. Nie tylko bowiem zapewnia dobrą zabawę, ale też porusza i wychowuje. Drodzy słuchacze, zanim się pożegnamy, przypomnijmy jeszcze raz tytuły omawianych książek. Kształcenie charakteru, Baczność młodzieńcza i Panna chrześcijanka ojca Mariana Pirożyńskiego. Raport niebieski, Umiejętność rządzenia i rozkazywania, Gawenda o gawędzeniu oraz Katolicka etyka wychowawcza ojca Jacka Woronieckiego. Puszkarz Orbano, Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata oraz Topsy i Lupus Zofii Kossak. Wszystkim ojcom i pracownikom Radia Maryja, a także Wam, drodzy słuchacze, składamy z Lublina serdeczne życzenia, by w Waszych rodzinach obecność Jezusa Chrystusa była źródłem siły, pokoju serca i błogosławieństwa na każdy dzień nadchodzącego roku. Dziękując Państwu za ten rok wspólnych spotkań w audycji Czytać, aby być mądrym, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.praweksiążki.pl, gdzie znajdują się szczegółowe omówienia prezentowanych dziś książek. Po szczegółowe informacje prosimy o telefony pod numer 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Powtarzam, 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Numery te są także podane na stronie Prawe Książki. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.